Rozdział 13. Smauga nie ma w domu. Krasnoludy tymczasem siedziały w ciemnościach, otoczone głuchą ciszą. Niewiele jadły, niewiele też mówiły. Straciły rachunek czasu. Nie śmiały niemal drgnąć, bo każdy szmer czy szept odbijał się echem i rozlegał w podziemiu. Jeśli się zdrzemnęły, budziły się w tym samym wciąż mroku i niezmąconym milczeniu. Zdawało im się, że upłynęło wiele dni, aż wreszcie oszołomione i na pół uduszone, nie mogły dłużej tego znieść. Prawie ucieszyłyby się, gdyby z dołu dobiegł ich uszu hałas zwiastujący powrót smoka. W tej ciszy podejrzewały jakąś diabelską zasadzkę Smauga, lecz nie sposób było tkwić tutaj wiecznie. Przemówił Thorin. Spróbujmy otworzyć drzwi, rzekł. Jeśli wiatr nie owieje mi twarzy, umrę. Wolałbym chyba zginąć na powietrzu, zmiażdżony przez Smauga, niżli udusić się tutaj. Kilku krasnoludów wstało i powlokło się po omacku w górę, tam gdzie przedtem były drzwi. Ale okazało się, że górny wylot tunelu przestał istnieć. Zawaliły go skalne złomy. Teraz już ani klucz, ani zaklęcia, którym drzwi były z dawna posłuszne, nie mogły ich otworzyć. Znaleźliśmy się w potrzasku, jęczały krasnoludy. To już koniec. Tutaj umrzemy. Dziwna rzecz. Właśnie w chwili, gdy krasnoludy wpadły w ostateczną rozpacz, Bilbo poczuł niezrozumiałą ulgę w sercu, jakby ktoś wyjął mu ciężkie brzemię zza pazuchy. Spokojnie, spokojnie, rzekł. Póki życia, póty nadziei, jak mawiał mój ojciec. Do trzech razy sztuka, powiadał także. Pójdę więc raz jeszcze w dół tunelu. Chodziłem dwakroć, mając pewność, że smok czeka mnie na drugim końcu. Tym bardziej mogę zaryzykować trzecią wizytę, skoro mam prawo wątpić, czy gospodarz jest w domu. Zresztą innej drogi wyjścia jak dołem nie ma. Ale myślę, że tym razem powinniście wszyscy iść ze mną. Zdesperowani zgodzili się na to. Thorin ruszył na czele, u boku Bilba. Uważajcie, szeptał hobbit, starajcie się iść jak najciszej. Na dole może Smauga nie ma, ale może Smaug jest. Nie narażajmy się bez potrzeby. Schodzili w dół. Krasnoludy oczywiście nie mogą nigdy dorównać hobbitom w sztuce poruszania się bezszelestnie. To też i teraz sapały i człapały. Echo zaś potęgowało te odgłosy przerażająco. Bilbo co chwila przystawał ze strachu i nasłuchiwał, lecz z dna tunelu nie dochodził żaden szelest. Kiedy mu się zdawało, że są już blisko celu, włożył na palec pierścień i wysunął się przed innych. Ostrożność zbyteczna, bo otaczały ich ciemności tak nieprzeniknione, że z pierścieniem czy bez pierścienia wszyscy stali się niewidzialni. Tak było ciemno, że hobbit nagle znalazł się u wylotu, nic o tym nie wiedząc. Niespodzianie trafił ręką w pustkę, stracił równowagę i głową naprzód runął do jamy. Leżał twarzą do ziemi, nie mając odwagi wstać, wstrzymując oddech. Ale nic nie poruszyło się w pieczarze. Nic też nie rozświetlało mroku, chociaż gdy wreszcie Bilbo powoli uniósł głowę, wydało mu się, że wyżej, w głębi podziemia dostrzega nikłą, białą plamkę blasku. Nie była to jednak z pewnością iskra smoczego ognia, jakkolwiek wszędzie dokoła wisiały w powietrzu ciężkie, smrodliwe opary gada, a na języku hobbit czuł posmak dymu. W końcu pan Baggins stracił cierpliwość. — Przeklęty gadzie! Przeklęty Smaugu! — pisnął głośno. — Przestań się bawić w ciuciu babkę! Zaświeć no! A potem możesz mnie zjeść, jeżeli uda ci się mnie złapać. Słabe echo obiegło niewidoczne w mroku kąty pieczary, ale nikt hobbitowi nie odpowiedział. Bilbo wstał. Nie miał jednak pojęcia, w którą stronę się zwrócić. Do licha. Co też ten Smaug knuje, powiedział. Najwidoczniej nie przyjmuje dziś po południu. Czy w nocy, bo nie wiem, która godzina. Jeżeli Oin i Gloin nie zgubili chubki i krzesiwa, moglibyśmy sobie tu poświecić i rozejrzeć się, póki szczęście sprzyja. Krasnoludy, rzecz prosta, bardzo się przelękły, kiedy Bilbo spadł z łoskotem z progu tunelu na dno jamy i przycupnęły tam, gdzie ich zostawił w pobliżu wyjścia. Ps, ps, syknęły, usłyszawszy głos hobita. Trochę mu to dopomogło zorientować się, gdzie są towarzysze, ale przez dość długi czas nie mógł się od nich doprosić czegoś więcej. Wreszcie, kiedy już zaczął tupać i w niebogłosy wrzeszczeć o światło, Thorin dał się przekonać i wysłał Oina z Gloinem pozostawione w górnym końcu tunelu pakunki. Chwilę później migotliwe światełko zapowiedziało powrót wysłanników. Oin niósł w ręku małą pochodnię z sosnowej trzaski, a Gloin dźwigał pod pachą cały pęk łuczywa. Bilbo spiesznie podbiegł do wylotu i chwycił pochodnię. Nie mógł jednak nakłonić krasnoludów, żeby zapalili więcej świateł i weszli za nim do pieczary. Thorin przezornie wytłumaczył, że pan Baggins jest nadal z urzędu wyznaczonym rzeczoznawcą, włamywaczem i wywiadowcą. Jeśli chce ryzykować i palić światło, to jego sprawa. Oni wszakże wolą poczekać w tunelu na powrót pana Bagginsa. Siedli więc wszyscy 13 w pobliżu wyjścia i przyglądali się jego poczynaniom. Widzieli drobną, ciemną sylwetkę hobbita sunącą naprzód z małą pochodnią wzniesioną w górę. Póki był blisko, dostrzegali od czasu do czasu błysk i słyszeli dźwięk metalu, gdy potykał się o jakiś złoty przedmiot. Światełko w jego ręku malało, w miarę jak się oddalał w głąb rozległej pieczary. Potem zaczęło migotać coraz wyżej w powietrzu. Bilbo wspinał się na ogromny kopiec skarbów. Wkrótce osiągnął szczyt, ale szedł dalej. Zauważyli, że w pewnym momencie zatrzymał się i schylił, ale nie wiedzieli dlaczego. To był arcyklejnot, serce góry. Bilbo poznał go, pamiętając opis Thorina. Nie mogło być drugiego takiego klejnotu nawet w tym cudownym skarbcu, ani na całym szerokim świecie. Kiedy hobbit jeszcze piął się na kopiec, błysnął przed nim ten biały ognik i pociągnął go ku sobie z daleka. Potem rósł stopniowo, aż zmienił się w kuleczkę bladego blasku. Gdy Bilbo się zbliżył, kuleczka rozbłysła migotliwymi, różnobarwnymi skrami, odbijając i rozszczepiając kołyszący się płomień łuczywa. Wreszcie spojrzał na nią wprost z góry i na chwilę dech mu zaparło z wrażenia. Olbrzymi brylant świecił własnym, wewnętrznym blaskiem, zarazem jednak oszlifowany i ukształtowany przez krasnoludy, które go wydobyły niegdyś z serca góry, łowił z zewnątrz każdy promień światła i przeobrażał go w 10 000 iskier białego blasku, grającego wszystkimi kolorami tęczy. Ręka hobbita sięgnęła po klejnot, jakby przyciągnięta czarodziejską siłą. Ciężki, ogromny brylant nie mieścił się w małej garści, ale Bilbo, zamknąwszy oczy, podniósł go i wsunął do najgłębszej kieszeni. Teraz jestem naprawdę włamywaczem, pomyślał. Chyba jednak będę musiał krasnoludom o tym powiedzieć, ale później. Mówili przecież, że pozwolą mi wybrać, co zechcę. A ja bym na pewno wybrał to, niechby zatrzymali sobie całą resztę. Mimo to nie miał spokojnego sumienia. Wiedział w głębi duszy, że Thorin, choć mówił o swobodzie wyboru, nie zamierzał ofiarować mu tego cudownego klejnotu. Przeczuwał też, że za ten swój uczynek odpokutuje w przyszłości. Ruszył znów naprzód. Zsunął się z kopca po drugiej stronie i światło jego pochodni znikło z pola widzenia czatujących krasnoludów. Wkrótce jednak znów im błysnęło w oddali. Bilbo posuwał się teraz dnem pieczary. Szedł naprzód, aż dotarł do wielkich drzwi w przeciwległej ścianie. Powiew świeżego powietrza orzeźwił go, lecz omalnie zgasił łuczywa. Bilbo nieśmiało wyjrzał przez drzwi. Zamajaczył mu długi ciąg korytarzy i u ich końca pierwsze stopnie szerokich schodów wznoszących się w mroku ku górze. Ani szmeru, ani śladu Smauga. Hobbit miał już zawrócić, kiedy musnął go jakiś czarny przedmiot i coś w locie otarło się o jego twarz. Bilbo pisnął i wzdrygnął się gwałtownie, stracił równowagę i przewrócił się na wznak. Pochodnia wypadła mu z ręki i zgasła.
Przypuszczam. Mam nadzieję, że to był po prostu nietoperz, myślał bardzo zgnębiony.
ale co teraz zrobię? Gdzie jest wschód, południe, północ i zachód? Thorin! Balin! Oin! Gloin! Fili! Kili! Krzyczał Bilbo, ile sił w płucach, ale w wielkiej czarnej pustce głos jego brzmiał słabo i niknął. Uczywo mi zgasło! Niech ktoś przyjdzie na pomoc! Odwaga opuściła hobbita w tej chwili zupełnie. Krasnoludy słyszały słaby krzyk, ale rozróżnić zdołały tylko to jedno słowo – pomoc. Co u licha mogło mu się zdarzyć? – rzekł Thorin. Na pewno nie spotkał smoka, bo już dawno przestałby krzyczeć. Czekali jeszcze minutę, dwie, lecz żaden odgłos nie zdradzał obecności Smauga. Nie było słychać nic, prócz dochodzącego z daleka wołania Bilba. Niech no, który zapali parę pochodni, rozkazał Thorin. Wygląda na to, że musimy iść naszemu włamywaczowi na ratunek. Należy się, byśmy z kolei teraz my jemu pomogli, rzekł Balin. Co do mnie pójdę bardzo chętnie. Zresztą myślę, że na razie niczym nam to nie grozi. Gloin zapalił kilka pochodni i wszyscy wsunęli się do pieczary, a potem gęsiego pobiegli spiesznie pod ścianą. Wkrótce natknęli się na hobbita, który szedł na ich spotkanie. Na widok świateł szybko odzyskał pewność siebie. Nietoperz mnie trącił. Upuściłem łuczywo, nic gorszego nie zaszło, odpowiedział na pytania przyjaciół. Kamień spadł im z serca, ale mieli ochotę zwymyślać Bilba, że niepotrzebnie napędził im strachu. Cóż dopiero powiedzieliby, gdyby im się przyznał w tym momencie, że znalazł serce góry. Przelotny rzut oka na skarby, które im się tu ukazały, wystarczył, by rozdmuchać na nowo pożądliwość krasnoludzkich serc. A kiedy w sercu krasnoluda, choćby najstateczniejszego, ocknie się miłość do złota i klejnotów, ogarnia go nagle szaleńcza, często wręcz dzika odwaga. Teraz już nie trzeba było krasnoludów zachęcać. Wszyscy palili się po prostu do przeszukania pieczary. Chcieli wykorzystać niezwykłą okazję i najchętniej wierzyli, że Smauga nie ma w domu. Każdy już miał w ręku świecącą pochodnię, a rozejrzawszy się najpierw w lewo, potem w prawo, zapomniał o strachu, a nawet o przezorności. Mówili głośno, nawoływali się, wyciągali z kopca lub spod ścian swoje stare skarby i podnosząc je ku światłu, gładzili pieszczotliwie. Fili i Kili wpadli w humor niemal wesoły, a znalazłszy wiszące na ścianach złote harfy, wybrali dwie i spróbowali srebrnych strun. Harfy były zaczarowane, przy tym smok nigdy ich nawet nie tknął, nie mając zamiłowania do muzyki, więc nie rozstroiły się w ciągu długich lat. Mroczna pieczara rozbrzmiała melodią od dawna niesłyszaną. Większość krasnoludów interesowała się jednak bardziej praktycznymi rzeczami. Zbierali klejnoty, wypychając nimi kieszenie, a te, których nie mogliby zabrać ze sobą, z westchnieniem żalu odrzucali z powrotem na kopiec. Thorin uwijał się nie gorzej od innych, ale wciąż rozglądał się na wszystkie strony za czymś, czego nie mógł znaleźć. Szukał arcyklejnotu, lecz tymczasem jeszcze wolał nikomu o tym nie mówić. Z kolei krasnoludy pozdejmowały ze ścian kolczugi i oręż, by się uzbroić. Iście po królewsku wyglądał Thorin w zbroi ze złotych łusek, z toporem na srebrnym trzonku, zatkniętym za pas, który był wysadzany szkarłatnymi kamieniami.